O spowiedzi. Mówiliśmy już o tym, że jeśli chcemy otrzymać przebaczenie, to musimy koniecznie wyznać na spowiedzi wszystkie grzechy śmiertelne, ich rodzaj, liczbę i okoliczności obciążające. To straszna zbrodnia, jeżeli ktoś ze strachu czy ze wstydu z rozmysłem ukrywa swoje grzechy. Czasami powodem świętokradzkiej spowiedzi bywa też lenistwo. Dzieje się tak wtedy, kiedy ktoś nie robi starannie rachunku sumienia i nie chce w sposób właściwy poznać swoich grzechów. Bardzo by też zgrzeszył ktoś, kto by odbywał spowiedź generalną tylko po to, by móc w nią włączyć grzechy popełnione ostatnio. W ten sposób niektórzy chcą uniknąć wstydu, starając się sprawić wrażenie, że te nowe, ciężkie grzechy popełnili już dawno temu. Kto tak postępuje, ten oszukuje spowiednika, ale Boga nie oszuka. Jednym z bardzo zgubnych następstw grzechu jest to, że zaślepia on człowieka. To zaślepienie powoduje, że ludzie wyrabiają w sobie pewną rutynę przy robieniu rachunku sumienia. Przypominają sobie kilka grzechów, które występują u nich najczęściej, jak przekleństwa, nadużywanie imienia Bożego, gniew, a w ogóle nie sięgają w głąb serca, żeby dokładnie rozeznać liczbę i zło swoich grzechów. Inni znowu zastanawiają się, w jakiej formie mają podać swoje grzechy, żeby nie musieć się wstydzić. Można oszukać spowiednika, ale nie Boga, który zważył i policzył wszystkie występki ludzi. Są i tacy, którzy idą do spowiedzi w ogóle bez robienia rachunku sumienia, bo myślą sobie, że spowiednik sam ich wszystko wypyta. A choćby nawet i tak było, to kiedy będziecie błagali Boga o żal, jeśli przychodzicie do konfesjonału całkiem nieprzygotowani? Po spowiedzi dopiero, kiedy już dostaniecie rozgrzeszenie? Jeśli będziecie tak postępowali, to dopuścicie się świętokradztwa. Dlatego w dzisiejszej nauce chcę wam pokazać, że do spowiedzi koniecznie potrzebny jest dokładny rachunek sumienia. Po drugie, pouczę was, jak trzeba się spowiadać. Po trzecie, wyjaśnię, kiedy człowiek spowiada się źle. A wreszcie powiem, jak należy naprawić złe spowiedzi. Grzech zaślepia umysł człowieka i dlatego właśnie trzeba się badać bardzo wnikliwie. Rachunek sumienia to staranne prześledzenie wszystkich grzechów, jakie człowiek popełnił po chrzcie świętym albo od ostatniej spowiedzi. Takie poznanie samego siebie wcale nie jest rzeczą łatwą, jak wam się może wydaje. Trzeba do tego i czasu, i wysiłku. Jeśli chce się rachunek sumienia zrobić dokładnie, trzeba swoje serce i myśli oderwać na pewien czas od zajęć doczesnych, od handlu, od gospodarstwa i trzymając w jednej ręce pochodnię, a w drugiej wagę, zejść w same głębiny serca i tam precyzyjnie badać liczbę, okoliczności i rodzaj popełnionych grzechów. Te głębiny dokładnie zna jedynie Bóg. Do Niego więc zwracajmy się wtedy z pokorną prośbą i z ufnością. Gorąco błagajmy Ducha Świętego o światło, którego nam potrzeba. Kiedy wejdziemy w siebie, wołajmy z całego serca: Boże mój, zlituj się nad nieszczęśliwym grzesznikiem, który tyle nagrzeszył, a nie potrafi rozeznać ani liczby swoich występków, ani zła, jakie w nich jest. Uciekam się do Ciebie, który jesteś światłością świata. Ześlij Twoje promienie, rozjaśnij moje serce i pokaż mi moje grzechy, żebym mógł za nie żałować i otrzymać Twoje przebaczenie. Bez pomocy Boga człowiek zgubi się w ciemnościach, jakie wywołuje w duszy grzech. Przykładem może tu dla nas być Dawid. Jego dusza przed grzechem była jasna i przezroczysta. Kiedy jednak popełnił grzech ciężki, stracił to duchowe światło. Nie tylko popełnił cudzołóstwo, ale jeszcze kazał zamordować Uriasza. W tym nieszczęśliwym stanie trwał przez cały rok, nie opłakując swoich zbrodni. Dopiero sam Bóg przez proroka Natana otworzył mu oczy i pokazał przepaść, w jakiej się znalazł. Jeżeli nie będziemy błagali Ducha Świętego o światło, to nigdy nie poznamy stanu swojej duszy i nigdy też nie będziemy mieli szczerego żalu. Wiecie, do kogo podobny jest grzesznik? Do człowieka oszpeconego i brzydkiego, któremu się wydaje, że jest piękny i przystojny, bo nigdy nie spojrzał w lustro. Jeżeli jednak przyjrzy się sobie uważniej, to zauważy swoją brzydotę i sam się jej wystraszy. To samo dzieje się z grzesznikiem, który od dłuższego już czasu leży w nałogach i nigdy jeszcze nie wszedł w siebie. Dopiero kiedy zbada swoje sumienie i pozna własną nędzę, przeżyje wstrząs i nie będzie w stanie pojąć, jak mógł tyle czasu trwać w tak okropnym stanie. Właśnie takie wnikliwe wejrzenie w siebie wywołuje łzy grzeszników. Drugim powodem, dla którego potrzebujemy pomocy Ducha Świętego, jest to, że nasze serce jest pełne pychy i dlatego ukrywa albo pomniejsza swoje błędy. I wreszcie, po to jeszcze potrzebuje grzesznik łaski Bożej, żeby mógł całkiem porzucić zło, którego stał się przecież niewolnikiem. Jest wielu ludzi, o których można by sądzić, że się już całkiem poprawili, a tymczasem oni ciągle jeszcze z jakimś upodobaniem myślą o swoich dawnych nałogach. Tylko Boża łaska może napełnić nasze serca wielkim wstrętem do grzechu. Powiedzcie, czy do tej pory błagaliście Boga przed spowiedzią o duchowe światło, żeby nie znieważyć tego sakramentu? Ślepiec spod Jerycha poznał swój żałosny stan, po czym z żywą wiarą i ufnością zwrócił się do Boga, błagając Go o przywrócenie wzroku. Po kilka razy wołał do Jezusa: Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną. Zbawiciel nie pozostał głuchy na te prośby i spytał Go: czego żądasz ode mnie? A ślepiec odpowiedział, Panie, spraw, żebym widział. A Zbawiciel nie odrzucił jego prośby, przywrócił mu wzrok. I my w swojej duchowej ślepocie powinniśmy mówić razem z psalmistą. Boże mój, oświeć ciemności moje. Albo wołać z cierpliwym Hiobem, jako wiele mam nieprawości i grzechów, złości moje i występki moje, ukaż mi. Bóg, który tak gorąco pragnie naszego zbawienia, nie odrzuci naszej prośby. I dopiero teraz zaczynajmy rachunek sumienia, przechodząc kolejno przykazania Boże i kościelne oraz grzechy główne, zastanawiając się, czy nie popełniliśmy w czymś jakiegoś występku. Przypatrzmy się dalej, czy z kolei nie zgrzeszyliśmy przez zaniedbanie obowiązków swojego stanu. I nie zapominajmy przy rachunku sumienia, że zgrzeszyć można myślą, pragnieniem, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem spełnienia dobra. Teraz z kolei wejdźcie w szczegóły i zastanówcie się, czy przy dotychczasowych spowiedziach wyznaliście wszystkie grzechy ciężkie, czy szczerze żałowaliście i czy naprawdę mieliście mocne postanowienie unikania nie tylko samego grzechu, ale i najbliższej do niego okazji. Czy na przykład unikaliście bywania w domu, w którym znajdował się człowiek skłaniający was do złego? Gdybyście to zataili, bojąc się, że każą wam zaprzestać bywania w tym domu, wasza spowiedź nie miałaby żadnej wartości. Trzeba też przypomnieć sobie, czy w wyznaczonym czasie odprawiliście pokutę i naprawiliście wyrządzone szkody. Trzeba się badać, czy nie zaniedbaliście obowiązków swojego stanu. Szczególnie wielka odpowiedzialność ciąży na rodzicach. Czy starali się o wychowanie swoich dzieci, czy zaprawiali je do cnoty, odwodzili od grzechu, czy świecili im dobrym przykładem. Zastanówcie się też, czy nie zaniedbywaliście swoich domowników i pracowników, czy wysyłaliście ich na naukę katechizmu, na mszę świętą, czy też może traktowaliście ich po prostu jak bydło robocze. Pracownicy też niech się zastanowią, czy nie oszukiwali i nie okradali swoich pracodawców i gospodarzy, czy byli im posłuszni i czy sumiennie wykonywali wyznaczone prace. Trzeba się też rozliczać z grzechu zaniedbania, o czym prawie nikt nie myśli. Jeżeli na przykład mogliście dawać jałmużnę, to czy ją dawaliście, czy też przeciwnie, nie robiliście tego? Wnikliwie trzeba się doszukiwać tego, co jest waszym grzechem nałogowym. Należy też wyznać okoliczności i liczbę grzechów. Jeżeli mówiliście źle o ludziach, to powiedzcie, czy to było z zazdrości, czy z lekkomyślności. Czy robiliście to w obecności kilku osób i czy może kogoś tym zgorszyliście? Powiedzcie też, ile razy mówiliście źle o ludziach i przeklinaliście ich. Jeżeli macie jakiś nauk, trzeba powiedzieć, jak długo w nim trwacie. Jeśli chce się dobrze zrobić rachunek sumienia, trzeba poświęcić na to jakiś czas. Trzeba też do tego znajomości prawd katechizmowych. Trzeba wreszcie skupienia uwagi. Im rzadziej ktoś się spowiada, tym więcej czasu potrzebuje na rachunek sumienia, tym uważniej musi się nad sobą zastanawiać. W ogóle przy rachunku sumienia należy zachować się tak, jak przy ważnej sprawie świeckiej, na której załatwieniu bardzo wam zależy. Nie muszę wam mówić ani tego, jak wielkim szczęściem jest dobra spowiedź, ani tego, jakim nieszczęściem jest spowiedź zła. Dobra przywraca nam przyjaźń Boga i prawo do nieba. Zła pozbawia nas szczęścia wiecznego i wtrąca w otchłanie piekła. Widać stąd, jak starannie powinniśmy się przygotować do tego sakramentu. A tymczasem wielu ludzi strasznie tu błądzi. Kiedy nie mają wielkich grzechów, takich, których zresztą nawet poganie by się wstydzili, są już zadowoleni, że nie mają się z czego spowiadać. Nie chce się im schodzić w głębiny serca, bo wiedzą, że gdyby zaczęli tam dokładnie szukać, to znaleźliby wiele nieprawości. Rachunek sumienia trzeba robić każdego dnia wieczorem, a dokładniejszy raz na tydzień. Wtedy przed samą spowiedzią łatwiej będzie nam poznać stan swojej duszy. Starajmy się sądzić siebie tak, jak kiedyś osądzi nas Jezus Chrystus. Powinniśmy się też bać grzechów ukrytych, o których nawet nie mamy pojęcia, i z królem Dawidem wołać: od skrytych moich grzechów oczyść mnie, Panie. Naprawdę o niektórych swoich grzechach nigdy się nie dowiemy na tym świecie. Pomyślmy na przykład o zgorszeniach, jakie spowodował pijak albo kobieta czy dziewczyna, która lubi się bawić. Osądzajmy surowo samych siebie teraz, żebyśmy kiedyś, jak mówi święty Paweł, uniknęli strasznych sądów Bożych. Kiedy już przypomnimy sobie wszystkie grzechy, prośmy Boga z kolei o szczery żal i o mocne postanowienie poprawy. Następnie zbliżmy się z uszanowaniem, a także z pewnym drżeniem do Trybunału Pokuty. Nie naśladujmy dzieci, które często rozglądają się na wszystkie strony, śmieją się i rozmawiają. Jako ewangeliczny celnik spuśćmy skromnie wzrok ku ziemi i upokarzajmy się przed Bogiem. Jeśli zdarzy się wam, że będziecie musieli dłużej poczekać na spowiedź, to przypominajcie sobie w tym czasie na nowo grzechy. Wzbudzajcie akt żalu, podejmujcie dobre postanowienia i módlcie się do Boga, żeby się nad wami zlitował. Nie tłoczcie się wokół tych, co się spowiadają. Nie zbliżajcie się do nich za bardzo, żebyście przypadkiem nie usłyszeli czyichś grzechów. Jeżeli usłyszycie coś z cudzej spowiedzi, to jesteście zobowiązani do takiej samej tajemnicy jak kapłan. Gdybyście ujawnili innym usłyszane w ten sposób grzechy, musielibyście się z tego spowiadać. Kiedy przyjdzie już kolej na was, pamiętajcie, że w osobie kapłana zasiada w konfesjonale sam Jezus Chrystus. Z uszanowaniem zróbcie znak Krzyża Świętego i mówcie: pobłogosław mnie, Ojcze Duchowny, żebym się mógł dobrze i szczerze wyspowiadać. Odmówcie spowiedź powszechną i nie czekajcie na pytania kapłana, tylko sami powiedzcie, kiedy spowiadaliście się po raz ostatni, czy dostaliście rozgrzeszenie? A jeżeli nie, to dlaczego? Czy odprawialiście zadaną pokutę? Czy wynagrodziliście krzywdy? Czy pojednaliście się z przeciwnikami? Czy wyznaliście wszystkie grzechy? Czy też coś dobrowolnie zatailiście? Wreszcie wyznajcie grzechy popełnione po ostatniej spowiedzi. Wyznajcie je z pokorą, szczerze, roztropnie i całkowicie. A kiedy już to zrobicie, dodajcie: Mój Ojcze, już sobie więcej grzechów nie przypominam. Za wszystkie żałuję z całego serca, a Ciebie proszę o pokutę i rozgrzeszenie. Po spowiedzi kapłan, jeśli to uzna za stosowne, zada Wam kilka pytań. Odpowiadajcie mu szczerze. Upomnień i uwag, jakich Wam udzieli, słuchajcie pilnie. Nie myślcie wtedy o grzechach i nie przerywajcie spowiednikowi. Miejcie w sobie pragnienie, żeby zadaną pokutę odprawić jak najlepiej. Gdybyście nie otrzymali rozgrzeszenia, poddajcie się temu bez szemrania. W czasie natomiast, kiedy kapłan będzie wam udzielać rozgrzeszenia, upokarzajcie się tak, jak się upokorzył Jezus wtedy, kiedy się modlił w Ogrodzie Oliwnym. Proście Pana Boga, żeby to rozgrzeszenie potwierdził w niebie. Po otrzymaniu rozgrzeszenia odchodźcie od konfesjonału skromnie, dziękując dobremu Bogu za łaski, jakie otrzymaliście w sakramencie pokuty. Przypomnijcie sobie, jakie środki do poprawy wskazał wam spowiednik i postanówcie sobie stosować się do nich. A co macie robić, żeby wytrwać w dobrym i nie wrócić więcej do grzechu? Przede wszystkim nie ufajcie sobie samym i miejcie się na baczności. Po drugie, jak najstaranniej unikajcie okazji do złego, a także złych towarzystw. Bez tego wasza poprawa będzie zwodnicza. Po trzecie, uciekajcie się do modlitwy, bo Chrystus mówi: czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. W końcu, gdybyście po spowiedzi na nowo zgrzeszyli, jak najprędzej podnieście się z upadku. Im dłużej ktoś z tym zwleka, tym trudniej jest mu się poprawić. Kto będzie używał tych środków, ten z pewnością odzyska zdrowie duchowe. Z chorób ciała nie zawsze można wyjść. Tu często nie pomagają żadne lekarstwa. Z najcięższych natomiast chorób duszy można się wyleczyć i wrócić do pełnego zdrowia. Kiedy ludzie spowiadają się źle? Po pierwsze wtedy, gdy ze wstydu albo ze strachu świadomie i dobrowolnie ukrywają swoje grzechy, czy też przemilczają okoliczności obciążające lub zmniejszają liczbę grzechów ciężkich. Po drugie wtedy, kiedy rachunek sumienia robią byle jak, kiedy spowiadają się sztampowo, kiedy nie mają prawdziwego żalu i mocnego postanowienia poprawy. Po trzecie wtedy, kiedy specjalnie wyszukują sobie jak najłagodniejszych spowiedników, żeby tylko wyłudzić rozgrzeszenie. Po czwarte wtedy, kiedy nie naprawiają wyrządzonych krzywd. Po piąte wtedy, kiedy zamierzają po spowiedzi nadal trwać w grzechu, a więc na przykład niepoprawni lichwiarze, czy nałogowi lubieżnicy, a także ci, co niezmiennie prowadzą hulaszczy tryb życia, bywają w domach, w których spotyka się osoby żyjące źle, nałogowi pijacy, ludzie, co niezmiennie żyją w gniewie i nienawiści, czy szarpią dobre imię bliźniego. Po szóste wreszcie, spowiadają się ludzie źle wtedy, kiedy święty sakrament przyjmują bez właściwego przygotowania, bo nie znają podstawowych prawd wiary. Gdybyście mieli jakąkolwiek wątpliwość co do tych wszystkich rzeczy, wejdźcie w siebie i poprawcie swoje dawne złe spowiedzi. Kto będzie musiał robić spowiedź z dłuższego czasu, niech się niepotrzebnie nie martwi, że nie potrafi dokładnie policzyć swoich grzechów. Niech powie, ile razy mógł zgrzeszyć w tygodniu czy w miesiącu. A jeśli jest to stary, nałogowy grzech, to niech sobie przypomni, jak dawno trwa w tym nałogu, ile mniej więcej lat, czy były przerwy, czy nie, ile mogło być z tego powodu świętokradzkich spowiedzi i komunii. Przy takiej dłuższej spowiedzi grzechy ciężkie trzeba wyznać zaraz na początku, a nie zaczynać od małych, bo wtedy bardzo łatwo jest wpaść w sidła diabła i coś zataić. Przed świętym Janem Klimakiem zjawił się kiedyś jakiś bandyta, który okazywał wielką skruchę i oświadczył, że chce resztę życia spędzić na pokucie w klasztorze. Przełożony kazał mu na próbę stać przez 7 dni pod bramą, a potem wyjawić swoje grzechy przed kilkoma ludźmi. Przestępca spełnił ten rozkaz. Przełożony kazał mu jeszcze wyspowiadać się głośno przed zakonnikami. Na to ten skruszony pokutnik odpowiedział, że gotów jest spowiadać się nie tylko wobec braci klasztornych, ale przed całą Aleksandrią. Wreszcie w niedzielę, po lekturze Ewangelii, kazał go jeszcze przełożony związać, ubrać w pokutny wór, posypać mu głowę popiołem i publicznie chłostać go rózgami. Ten widok poruszył wszystkich zakonników do łez. I rzeczywiście, ten opryszek miał szczery żal. Święty Augustyn też się nie wstydzi publicznej spowiedzi. Swoje winy wyznaje przed całym światem. Gdybyśmy znali samych siebie i mieli pokorę, to nie wstydzilibyśmy się postąpić tak samo jak ci dwaj. Człowiek, który się nie chce przyznać do winy, jest pełen pychy. A pamiętajmy, że przecież od dobrej spowiedzi zależy nasza wieczna szczęśliwość. Kiedy dzisiaj wieczorem będziecie się kładli spać, wyobraźcie sobie, że leżycie w trumnie, na krzyż złożonymi rękami, z oczyma zamkniętymi na wieki, przykryci śmiertelnym całunem. A potem powiedzcie sobie, czego w takiej chwili bym pragnął. Moja dusza zabrudzona jest tyloma grzechami, za które nie otrzymałem jeszcze przebaczenia. Czy tak chciałbym stanąć na sądzie Bożym? Czy w godzinie śmierci będę miał przy sobie spowiednika? Przecież gdybym umarł nagle, poszedłbym do piekła. Nie będę więc zwlekał, ale natychmiast zmienię swoje życie, żeby odzyskać utraconą przyjaźń Boga i prawo do nieba. Amen.